chyba wszystko jasne. Rusza kampania wyborcza, bloki startowe już zapełnione. Kształtują się obozy, które zmierzą się w tym dwuboju wyborczym. To jest Salon Dziennikarski. Michał Karnowski, witam serdecznie. I gości w studiu Dorota Łosiewicz, portal wpolityce.pl.
Dobry, dzień dobry Państwu.
Samuel Pereira, szef TVP, portalu TVP Info, witam serdecznie. Mecenas Marek Markiewicz, prawnik, wykładowca akademicki i redaktor Stanisław Janecki, Tygodnik Sieci. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Proszę Państwa, w tym tygodniu to wydarzenie i te słowa narzuciły temat debaty. Nie możemy też od tego i nie chcemy uciec także w naszym programie. Posłuchajmy, zobaczmy.
Mamy nowy program. Pierwszy jego punkt to 500 plus od pierwszego dziecka. Trzynastka w postaci najniższej emerytury 1100 zł dla każdego emeryta. Mamy w planie obniżenie PIT-u tego pracowniczego.
W pierwszej kolejności zostanie przygotowana koncepcja przywracania połączeń PKS. Później 13. emerytura, 1100 zł brutto, którą emeryci otrzymają już w maju. Od lipca program Rodzina 500+ zostanie rozszerzony, także na pierwsze dziecko, bez kryterium dochodowego. Na kolejne miesiące zaplanowano pracę nad ulgami podatkowymi.
Czy ten pakiet zmienia kształt debaty politycznej w Polsce? Czy to będzie coś, wokół czego będzie toczyła się dyskusja w okresie kampanii wyborczej? Czy to przyciągnie nowych wyborców do obozu rządzącego? Myślę, że to są najważniejsze pytania po tym wydarzeniu. Gdzieś w tle, czy nas na to stać? No ale odpowiedź pada ze strony rządu, że stać i nawet z tym nikt specjalnie nie dyskutuje. Gdzie indziej chyba są te główne pytania. Ale jak Państwo na to patrzycie?
No nowe słownictwo się pojawiło. Korupcja polityczna, mówi reformator służby zdrowia Neumann, jeśli dobrze pamiętam, co oznacza, że władza nie powinna dawać niczego ludziom, tylko się pokazywać co 4 lata.
Ale panie mecenasie, to jest realne pytanie, w jaki sposób używać owoców wzrostu gospodarczego, rozwoju,
no tak,
uszczelnienia
systemu podatkowego. Dla każdej mądrej władzy. Ja się cieszę, że dzieci dostaną pieniądze. Cieszę się, że nikt nie mówi, że emeryci mają dać, tylko że dostaną. To jest osobiście,
panie,
jestem zainteresowany.
Mówi korupcja polityczna, a jednocześnie ta sama opozycja mówi, ale przecież to są nasze propozycje. PiS ukradł nam opozycję, więc o co chodzi? Jest korupcja
polityczna? Lecz niezrealizowane, dodam, i już mamy dialog polityczny. Trzeba było zrealizować, nie byłoby gadania. Gorzej, że się pojawia nowy termin, że oto są rozdawane pieniądze ludziom, które do ludzi należą. To jest niedorzeczny element tej debaty, dlatego że ci ludzie, którzy mają jedno dziecko, dwoje, młodzi, choćby nie wiem jak zwolnieni byli z podatków, z ZUS-u, z czegokolwiek, to oni nie mieliby tylu pieniędzy, ile dostają na dziecko. Trzeba jasno powiedzieć w debacie politycznej, że jest to element solidarności społecznej, bo ja, ludzie lepiej płacący, zarabiający, godzimy się na to, żeby z państwowych czy publicznych pieniędzy wspierać właśnie tych ludzi, którzy tego potrzebują. To trzeba powiedzieć i jeżeli tak, to wtedy wszyscy, którzy bredzą o korupcji, no będą musieli odpowiedzieć, to w takim razie co? Władza jest po to, żeby pomagać ludziom, jeżeli można, czy też nie? I to jest jasny punkt wyjścia w debacie publicznej, bo inaczej to będziemy ulegali jakimś kompletnym, niedorzecznym teoriom, które są dobre dla państw wysoko rozwiniętych, gdzie rzeczywiście jest pytanie, czy ingerencja państwa jest potrzebna, czy nie. Natomiast my jesteśmy państwem biednym i musimy się zrzucać
no,
na to, że było więcej
dzieci. Jest kwestia otoczenia.
Dzieci.
Pamiętajmy, że w krajach, które są wokół nas albo są w zasięgu młodych Polaków, ten poziom wsparcia dla rodzin jest wciąż, nawet po tym pakiecie, po tej piątce Kaczyńskiego, dużo wyższy, co powoduje wysysanie młodych ludzi, co powoduje drenaż demograficzny.
To jest debata polityczna.
Stanisław Janecki, zaskoczyło ciebie, zaskoczyła ta skala, prawda? Bo to, że coś będzie, było wiadomo, ale jednak i 500 plus na każde dziecko, i trzynastka dla emerytów, to jest dużo.
Zaskoczyło, chociaż nie powinno zaskakiwać, dlatego że gdzieś od 4-5 lat idzie przez Europę taka fala, gdzie nastąpiła zmiana języka w komunikacji między władzą a społeczeństwami. To znaczy ten język, który był wcześniej, który prezentuje skądinąd polska opozycja, skupiony na ogólnikach i na takich wezwaniach, że istnieje jakaś superracjonalność państwa, która nie dotyczy obywateli. To znaczy, że wszystko ma być dobre dla państwa. Nie wiadomo, kim ono jest, czy czym ono jest. Trochę w duchu Leszka Balcerowicza, Jana Wincenta Rostowskiego, że budżet jest najważniejszy, jakieś makrowskaźniki, zdawanie jakichś egzaminów przed agencjami ratingowymi i tak dalej. Natomiast ludzie to jest jakby nawóz historii. To jest bez znaczenia. My się przekonaliśmy o tym, że ten nawóz historii raz został w Polsce tak potraktowany po 89 roku i już przestaje się na to godzić. Dlatego teraz, gdyby popatrzeć na Europę, kto wygrywa obecnie wybory i dlaczego wygrywa, to wygrywa je tymi konkretami właśnie, ponieważ ludzie nie chcą, żeby im opowiadać o makrowskaźnikach, tylko chcą konkretów. Co mi to da? Co da mojej rodzinie? Co da moim krewnym? I jaką przyszłość stworzymy swoim dzieciom? Oczywiście nie stać nas na model szwedzki, czy szczególnie norweski, bo oni mają te ogromne pokłady ropy i gazu i mogą odkładać na przyszłość. To jest właściwie jedyne państwo w Europie, prawdzie nie należące do Unii Europejskiej, które dba o przyszłość. Natomiast takie kraje jak Polska dbają o przyszłość w ten sposób, żeby dzieci, które obecnie się rodzą, miały jakąkolwiek przyszłość.
Żeby były wyedukowane.
Nie mogą tego mieć bez jakiegoś kapitału początkowego.
Dbają, wreszcie dodaję.
Co to oznacza? To oznacza wreszcie ogromną demokratyzację, jeśli chodzi o dostęp do
wyrównywanie szans.
Tutaj
padło pytanie, czy te propozycje ustawią debatę polityczną. No to jest nokaut na starcie. Nokaut partii rządzącej dla opozycji, dlatego że tak naprawdę w kampanii opozycja chciała właśnie grać tym, że oto zły PiS nie dał na pierwsze dziecko, dobra Platforma, dobra opozycja da te 500+ na pierwsze dziecko. Tylko ja chciałam Państwu przypomnieć, bo ja bardzo dokładnie śledzę te propozycje. Platforma Obywatelska i Nowoczesna nigdy nie zapowiadała rozszerzenia tego programu w taki sposób, jak zrobiło to Prawo i Sprawiedliwość. To znaczy nie zmieniając innych wszystkich warunków i dając 500+ na pierwsze dziecko bez kryterium dochodowego. Platforma Obywatelska, Nowoczesna chciały wprowadzać program Aktywna Rodzina. To znaczy zabrać tym, gdzie jedno z rodziców nie pracuje lub nie szuka pracy i wtedy dać na pierwsze dziecko. To znaczyłoby, że najbiedniejsi, najgorzej sytuowani, z największą liczbą dzieci najbardziej by stracili. Nigdy nie było...
I rodzina, z największą rodziną, dzieckiem byłoby o 250 zł, 500, 750 zł.
Dokładnie
mniej.
Tak, więc tak naprawdę opozycja chciała ograniczyć ten program, więc mówienie teraz, że to jest złodziejstwo, ukradzenie ich propozycji jest po prostu zwyczajnym kłamstwem.
Platforma zresztą plącze się tu w zeznaniach, bo raz mówią, że jest to korupcja polityczna,
no tak, to, co
raz, że złodziejstwo. Samuel Pereira w tej sprawie.
No powiem tak, zabawne jest to, że dzisiaj już nikt nie pamięta o Donaldzie Tusku, który wystąpił w środę przed tą słynną sobotą i to pokazuje, jaka jego rola tak naprawdę jest przereklamowana, bo wszyscy oczekiwali, że ten jego głos z przybysza z Brukseli będzie istotny. Okazał się w ogóle niesłyszalny, znaczy w ogóle niepasujący do pewnych trendów politycznych, które są w Polsce. Ta pianka Kaczyńskiego to nie tylko 500+, to myślę dyskusja o tym, jak redystrybuować środki publiczne, no. Dyskusja o uszczelnieniu systemu podatkowego, tak, no bo z każdym rokiem jest więcej środków nie tylko z sposobu gospodarowania budżetem, ale też z uszczelnienia VAT-u, czyli de facto zablokowania kradzieży podatku, bo dużo się mówi o luce VAT-owskiej, to brzmi enigmatycznie, a to jest de facto okradanie innych obywateli przez tych, którzy ten VAT kradną, w tym wypadku oszukują na fakturach VAT-owskich. Jedno zdanie, jeśli chodzi o pomysł opozycji. No tutaj dziwi mnie trochę, bo tak jak mówiłeś, o tym mówiło się wcześniej. Nie mówiło się może o 500+ na pierwsze dziecko, ale mówiło się o różnych propozycjach podatkowych, że są rozważane. Zresztą te 30 miliardów rezerwy w budżecie, to o tym było wiadome. A opozycja w tym momencie jako jedną odpowiedź ma po pierwsze mówienie, że nie będzie programów socjalnych, jeśli Polskę wyprowadzi się z Unii Europejskiej, czyli powtarza się to, co było mówione. A drugi wątek, który jest powtarzany, no to, że właśnie korupcja polityczna, że to przed wyborami Mimo, że te propozycje socjalne były...
tęczowy sztandar. Opozycja, to co teraz widzimy...
No tak, mamy z jednej strony program dla rodziny, a z drugiej ideologię.
Dlatego no dobrze, tylko ja bym jeszcze postawił pytanie,
bo możemy o polityce społecznej, drodzy państwo, długo rozmawiać, ale jest to program polityczny i jest pytanie o konsekwencje polityczne tego, tej deklaracji Jarosława Kaczyńskiego, piątki Kaczyńskiego, sondaże. Myślę, że jeszcze nie łapią tej konwencji. W każdym razie nie widziałem sondażu, w którym uwzględniono by już to wydarzenie, w którym Polacy już by
nie
o nim...
Nie ma sensownej debaty.
O nim wiedzieli. I jak na przykład patrzymy na sondaże, to mamy sondaż Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. Koalicja Europejska 32%, partia rządząca 38%, też koalicja, Biedroń 12%. Czy ten pakiet, ta propozycja zwiększa szanse na zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w wyborach majowych, a potem jesiennych?
Jeżeli się wytłumaczy, że co prawda w polskiej tradycji jest takie pojedzonko brać, nie kwitować, to może się tak zdarzyć, że
tak
przeciwnicy rządu powiedzą, weźmiemy, bo już dali, następni nie będą mieli ochoty odebrać. To trzeba właśnie mówić, że odbiorą, bo to jest spór nie tylko społeczny, ale ideologiczny. Jak przy oczywiście pierwszych pięciu
ewentualni następcy, opozycja na przykład przychodząca do władzy odbierze 500 plus?
Będzie odbierała, bo jeżeli twierdziła przy pierwszych 500, że rozkradną, bo pijacy w gorszych regionach, jak lewicowa przecież polityk Lubnauer mówiła, no to im to z głowy nie wyjdzie, że kobiety mają iść do roboty. To co, zmienią sobie to myślenie? Na pewno będą to podcinać.
To
trzeba wyraźnie powiedzieć.
Że kobiety, które są w domu z dziećmi, nie pracują, tak? To też jest w ogóle...
Na razie jednak opozycja, proszę państwa, się jednoczy i przyłączyła się do Koalicji Obywatelskiej. Także Polskie Stronnictwo Ludowe wywołało to dość spore kontrowersje. Lider Bayerful, Sławomir Świeżyński, z hukiem rzucił legitymacją partyjną. Też posłuchajmy fragmentu, zobaczmy materiał w tej sprawie.
Niestety nie zgadzam się na taki miszmasz, taki kogelmogel, takie firli-mirli w polityce, gdzie jest połączone, są siły, które są dla mnie zupełnie całkowicie obce. Nie wyobrażam sobie, żeby partia Nowoczesna była razem z partią PSL. To jest po prostu jakiś totalny kosmos.
Barwy tęczy, no to jest flaga spółdzielców na przykład, ruchu spółdzielczego. Wspieranie ruchu spółdzielczego mamy wpisane od pokoleń, od czasów Witosa.
Nie wyobrażam sobie, no aż takim, w takie cuda nie wierzę, żeby jesienią z tego całego konglomeratu można było utworzyć jakiś jeden sensowny program. O ile jeszcze w sprawach społeczno-gospodarczych może tak, jeśli każdy trochę odpuści, ale w światopoglądowych to jest niemożliwe.
Pewną plastyczność Polskiego Stronnictwa Ludowego chyba wszyscy zawsze mieli na uwadze, ale tutaj jakby gdzieś kompas stracili. Ten krok za daleko, takie mam wrażenie. Nie chcę przesadzać tutaj, czy za mocnych tez stawiać, ale to naprawdę może być koniec PSL-u, bo to tak zazgrzytało, że długo będzie w uszach ten zgrzyt słyszalny.
No, można było być w koalicji powiedzmy z SLD, ale jednocześnie z premierem Marcinkiewiczem i SLD to nie ma już jak.
Przecież pojawił
się
kwiat
premierostwa polskiego, to tak jak patrzymy, to człowiek myśli, matko, że Polska przetrwała w ogóle
panie,
tych 30
mecenasie,
lat
ale to jest
tym zestawie razem.
To jest inny wątek, bo PSL jednak sygnalizował swoim wyborcom, że jest partią, no w każdym razie chcącą gdzieś pewne procesy laicyzacyjne czy sekularyzacyjne hamować.
Nieprzyspieszającą.
A tutaj wchodzi do progresywnej koalicji, która mówi zmieńmy Polaków.
Nieprzypadkowo przeciwko tej wielkiej koalicji byli tacy politycy jak Waldemar Pawlak, który moim zdaniem przygotowuje się do obalenia Władysława Kosiniaka-Kamysza.
O.
I wszystkie sygnały z PSL-u, wszystkie sygnały polityczne z PSL-u o tym świadczą. Marek Sawicki, dość jednoznacznie konserwatywny polityk, Eugeniusz Kłopotek, Marek Sawicki także mający ambicje przewodzenia tej partii. Dlaczego jest taki ruch właściwie sprzeciwu w części Polskiego Stronnictwa Ludowego? Władysław Kosiniak-Kamysz nie chciał ryzykować, że PSL przegra samodzielnie te wybory i będzie on za to osobiście odpowiedzialny, więc wolał przenieść ten moment decyzji na po wyborach europejskich, wtedy ewentualnie wystąpi z tej koalicji, ale może już być oczywiście za późno. Moja teza teza jest taka, że po pierwsze, Władysław Kosiniak-Kamysz w ogóle nie zna wsi, ponieważ jest doktorem medycyny z Krakowa, który zna wieś z dożynek i uroczystości, na których bywa od czasu do czasu jako gość honorowy. Poza tym jedyna wieś, jaką on zna, to jest establishment ZSL-owsko-PSL-owski, z którym się obraca właściwie od dziecka, ponieważ to są jego krewni osobiści. Jego ojciec był ministrem zdrowia w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, jego stryj, jeden dyplomata, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, drugi naukowiec. I to jest wszystko establishment PSL-owski. On traktuje te partie tak, jak klasyczny aparatczyk, co oczywiście budzi sprzeciw. I druga rzecz, osobista ambicja, o której mówią mi politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Władysław Kosiniak-Kamysz, który jako 30-latek został ministrem pracy i polityki społecznej, nie przebije wprawdzie Waldemara Pawlaka, który po raz pierwszy premierem został, mając lat 32, ale chce zostać premierem, mając poniżej 40. Ma taką ambicję, żeby być premierem.
I obiecano mu to premierostwo w zamian za wejście do koalicji europejskiej.
Donald Tusk mu obiecał, oczywiście, pompując go przeciwko Grzegorzowi Schetynie, bo my nie mówimy o tym, co tam się dzieje podskórnie. Podskórnie toczy się tam ogromna rywalizacja między Tuskiem i Schetyną. Kto ma to wszystko przejąć w odpowiednim momencie.
I kto będzie miał tam więcej zasobów.
Otóż to. I oczywiście Schetyna nie chce tego oddać Tuskowi, a Tusk chce oddać. I on łudzi Władysława Kosiniaka-Kamysza tym, że nie Schetyna zostanie przyszłym premierem, tylko właśnie prezes PSL.
A wieś śledzi to z najwyższym zainteresowaniem, pamiętając tezę drugiego z kompanów, że mogli się ubezpieczyć
w czasie powodzi,
co będziemy przypominać.
Taką woltę.
Znaczy mamy tu do czynienia z ambicjami Kosiniaka-Kamysza postawionymi ponad interesem de facto swojej partii. Mieliśmy przy wyborach samorządowych, bo on miał takie mocne wystąpienie po wynikach wyborów, że żadnych koalicji z PiS-em w województwach. Później musiał się sam z tego wycofać, bo do takiej koalicji dochodziło, czyli stanu przeciwko interesowi własnej partii. I teraz dla swojego stanowiska, dla stołka w Parlamencie Europejskim, stanął przeciwko interesom PSL-u. I to jest, myślę, coraz trudniejszy balast dla niego jako prezesa PSL-u, że widzi ten aktyw partyjny, że on jest narzędziem, tak? Znaczy, pamiętamy słynne słowa Pawła Grasia, że on dla nas realizował dwie najgorsze historie w III RP.
Czyli ja mam jeden, narzędziem ja już po prostu. Daję głos, ale ja mam jeden problem, bo jednak mnie razi tak naprawdę najbardziej z tych wypowiedzi, na przykład, które słyszeliśmy, to najbardziej mnie uraził ten ton pana Kosiniaka-Kamysza, który mówi, ale o co chodzi? Tęczowy kolor to jest też flaga na przykład.
No, tęczo ma 7 kolorów, a nie 6.
Znaczy, flaga. Nie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, że wybór progresywnej linii, czyli linii, która chce reedukować Polaków w tym kierunku prohomoseksualnym, chce to propagować, to jest bardzo poważna sprawa. I my zasługujemy na poważniejszy ton wytłumaczenia się, na jakieś słowo realnego wyjaśnienia, a nie takie żarciki, bo to nie są żarciki. Tu chodzi o to, na przykład, czy w szkołach, tak jak w Warszawie się planuje, będą komisarze, którzy będą promowali LGBT. Dorota Łosiewicz i już pani mecenasie oddaję głos.
Znaczy, bo my mamy teraz tutaj taką sytuację, że opozycja nie jest w stanie dyskutować z Prawem i Sprawiedliwością na propozycje socjalne, w związku z czym licytuje się z Biedroniem i z Wiosną. Platforma Obywatelska chce głosy zabrać Biedroniowi, w związku z czym oni tam licytują się na te wszystkie propozycje na ideologię. To, co mamy po studniach Rafała Trzaskowskiego w Warszawie, wyraźnie jest to prezydentura ideologiczna. Nie ma żłobków, ale mamy tramwaj różnorodności. To, co dzieje się teraz w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to jest po prostu absolutny skandal, całkowicie obrazoburcza wystawa, której też trzeba poświęcić uwagę. I to jest doskonałe podsumowanie 100 dni Rafała Trzaskowskiego. Mamy kartę LGBT w Warszawie i jeśli opozycja wygrałaby wybory parlamentarne, to się rozleje po prostu na całą Polskę. Władysław Kosiniak Kamysz i PSL w wyborach do Parlamentu Europejskiego zrozumieją, znaczy oni w to weszli, oni zrozumieją, że to jest fatalna droga, nie ma możliwości,
nie ma
żeby PSL...
Z takiej koalicji. Nie da się powiedzieć jednak teraz sami.
Bo są wybory parlamentarne i PSL nie będzie szedł w tej szerokiej koalicji do wyborów parlamentarnych, bo nie ma PSL-u. Ale tej koalicji nic nie łączy poza nienawiścią do PiS-u i poza tęczowymi hasłami, także to niemożliwe, żeby to przetrwało.
Na ten zestaw młodej krwi w postaci starych premierów, to nagle przychodzi taka refleksja. Do tej pory my byliśmy wychowani, że wielcy ludzie rządzą państwami. A jeżeli nawet są zdradzieccy, to jak Talleyrand. Ale był to Churchill, to był Napoleon. Jak marne postaci, gdy idzie o ideologię, się zebrały. Od bicia w dinozaury kamieniami, po ubezpieczanie się powodzian, po to, jak kończy mężczyzna, bo to jest ważne, no to widzimy, jak kończy. Zamiast siedzieć i pisać pamiętniki, do Europy potrzebuje.
Ale przepraszam bardzo, problem jest gorszy. Znaczy, Kazimierz Marcinkiewicz, okazało się, że nie płaci alimentów, a druga bohaterka wystąpienia Kopacz mówi, że problem ma ta, która nie dostaje pieniędzy.
I pan mówi, że to jest szkoda dla PSL-u. Tak, dla PSL-u jest szkoda, że nagle na czele nie stanął ktoś, kto choćby nawiązał do jakiejś myśli Witosa. No już nie chcę używać zbyt wielkich słów.
Witos się dwa razy w grobie przewrócił, słuchając Władysława Kosiniaka-Kamysza.
O tęczowej, o tęczy jako elemencie. Przecież to jest dość prymitywne. Ja szczerze powiem, ja nie jestem jakby z ekipy rządowej przecież, ale na tym tle, jak ja patrzę na naszego premiera, to przecież to jest intelektualista wielkiej klasy na tle tego zbioru, który tam stanął, który wie, jeżeli wczoraj powiedział, że żąda powrócił do Polski ze Szwecji niejaki Michnik, to on przecież nie robi tego z nienawiści, ale rzuca hasło, które jest na Dzień Żołnierzy Wyklętych, przypominający żołnierzy przeklętych, o których w Polsce nikt nie mówi. Tych, którzy zdradziecko zabijali Polaków kiedyś i którym się udało. Przykryte to zostało lustracją. Wszystkie jakieś tam biedne myszy były ścigane za to, że jakieś donosy pisały, a orły te z Rakowieckiej, no i spokojnie w świecie żyją. Ostatnie słowo, ja wiem, że panu zabieram, żeby tak ktoś powiedział, ja nie wiedziałem o tym. Pan Budka mnie przekonywał, że ubecy nie mają jak przeżyć. Jest grupa ponad 15 tysięcy ludzi, którzy są kombatantami Solidarności, którzy dostają renty i emerytury mniej niż minimum dla ubeków, mniej niż 2 tysiące. Jest projekt ustawy tego rządu właśnie, zapewne za chwilę, żeby tym biednym ludziom dociągnąć do minimum, które dostali ubecy.
To jest tło debaty społecznej, które ja bym chciał.
A wyrzucani z pracy przez tychże esbeków tracili składki i tak dalej,
tak,
kariery nie mogli robić.
Lata zaliczone, ale nie
to jedno zdanie
z wynagrodzeniem do emerytury.
Polega na tym, że Władysław Kosiniak-Kamysz nie zauważył, jaki jest ogromny rozdźwięk między poglądami elektoratu Prawa i Sprawiedliwości w ogromnej większości konserwatywnymi. Owszem, na polskiej wsi są różne zjawiska tak zwane progresywne, które ludzie tolerują, ale to nie znaczy, że będą za tym głosować. To jest absolutna nieznajomość własnych wyborców.
Nie bez podstawy ten teraz wyborca, te memy takie chodzą koło gospodyń LGBT i tak dalej. No bo
ten wyborca nie żyje w świecie wielkomiejskiego dziecka 38-letniego Władysława Kosiniaka-Kamysza, tylko żyje zupełnie innymi problemami.
A też można powiedzieć, że jeżeli, a są pewnie też w tych terenach, no, które tradycyjnie gdzieś tam były zagłębiem PSL-u, ludzie o tak progresywnych, lewicowych skrajnie poglądach, no to mają lepszą ofertę, na przykład w postaci Biedronia, po co im Podróbka. No cóż, zostawmy PSL, zobaczymy, jak to się skończy. Myślę, że cena może być duża. Przejdźmy do afery taśmowej, afery Birkfellnera. Wydaje się, że ona powoli przechodzi do przeszłości. Zostają jakieś poboczności. Prokurator nie próbowała zapisać zeznań, które nie padły. Były za to próby ingerowania w treść zeznań przez Romana Giertycha, informuje prokuratora okręgowa w Warszawie. Posłuchajmy, zobaczmy materiału w tej sprawie.
Zdaniem prokuratury Roman Giertych, pełnomocnik Geralda Birkfellnera, próbował ingerować w treść zeznań swojego klienta.
Przesłuchanie odbywało się bez przeszkód do czasu, kiedy pełnomocnik zawiadamiającego zaczął ingerować w odpowiedzi świadka udzielone na pytania pani prokurator i usiłował w ten sposób zmienić treść tłumaczenia. Podejmował takie próby kilkukrotnie.
To odpowiedź na zarzuty sformułowane przez Giertycha wobec prokurator prowadzącej postępowanie. Adwokat złożył wniosek o wyłączenie prokurator ze sprawy, uzasadniając to próbą zapisywania zeznań, które nie padły.
W jednym przypadku to prawda, wtedy gdy tłumacz źle je przetłumaczyła, co później sama przyznała, i protokół poprawiono zgodnie z moją uwagą. Temu zaprzeczycie, szanowni prokuratorzy?
Kontrowersji jest więcej. Po przesłuchaniu austriackiego biznesmena tłumaczka wyszła z budynku prokuratury razem z adwokatami Geralda Birkfellnera. Potem razem z nimi odjechała samochodem. W lutym prokuratura dwukrotnie przesłuchała Geralda Birkfellnera, ale biznesmen zachowuje się tak, jakby nie był zainteresowany szybkim wyjaśnieniem sprawy. Za niestawienie się na kolejnych przesłuchaniach biznesmen został ukarany 2 karami porządkowymi po 3000 zł.
Ludzka życzliwość czasami bywa ukarana, niestety, złośliwie. Podwieźć chcieli panią, a tutaj się wszyscy czepiają. Pan, panie mecenasie, doradzał tłumaczce podróż z mecenasem jednej ze stron?
Nie doradzał, ale też nie w tym jest problem w tej całej sprawie. Oczywiście słusznie ją odsunięto. Ale jak sobie myślę, że tak, cały ten zamęt jest po to, żeby w prokuraturze zasiadł przesłuchiwany Jarosław Kaczyński, a mecenas Giertych zadawał mu miażdżące pytania, które zmienią... No przecież uczestniczył wtedy w przesłuchaniu.
O to chodzi?
No przecież o to chodzi. No nic innego rozumnego do głowy nie przyjdzie. Dlatego, że jeżeli sprawa jest cywilna, to ją się załatwia w sądzie cywilnym, przedstawia się dowody, papiery, prosi się o nakaz zapłaty albo wyrok zasądzający. Tu chodzi o to, żeby oskarżyć Kaczyńskiego o oszustwo, doprowadzić do wszczęcia postępowania, w trakcie którego będzie występował w wyborach z, nie daj Boże, kolejnymi korupcyjnymi politycznymi propozycjami.
Ale stawiam wyraźnie
jednoznaczne... Ja chcę skończyć. Tylko jedno słowo. Dwa tygodnie minęły od momentu, kiedy pożegnaliśmy Jana Olszewskiego. Dla mnie wzór adwokata, mogę powiedzieć, że nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby Jan Olszewski w dawnych czasach przeciwko komukolwiek występował w takiej roli, jaką oglądamy.
Takiego, jakby to powiedzieć, zakończyka.
To już pan mówi, mi nie wolno, ale ja wiem, że on by tego nie zrobił.
Pytanie zasadnicze. O co w takim razie w tych taśmach, w tej całej aferze chodzi? Bo im dłużej mija od jej wybuchu, tym widzimy wyraźniej, że nie ma umowy na usługi, które miały być wykonane. Nikt się nie zajmuje tym, czy one rzeczywiście zostały wykonane. Czyli istota sprawy, prawda? To poczucie pana Birkfellnera, że ktoś go chce oszukać, no powinno być udokumentowane, że no, rzeczywiście jakaś praca została wykonana. Ja stawiam tezę, czy coraz częściej mam taką myśl, że tutaj chodzi tak naprawdę o próbę wyłudzenia ogromnych pieniędzy, bo pan Birkfellner żąda od 5 do 7 milionów złotych za usługi, które według niektórych ekspertów znających ten rynek, przygotowujących no, ludzi przygotowujących inwestycje, warte były najwyżej 100 tysięcy złotych na tym przedwstępnym etapie. To moje zdanie, a państwa zdanie, o co tutaj chodzi? Co to jest? Czy to jest prowokacja, czy to jest głupota, czy tu jest próba wyłudzenia?
Jedni pewnie chcą wyłudzić pieniądze, inni zwietrzyli polityczny interes i to miał być jeden z tych kamieni, którymi się rzuca w tego dinozaura, żeby padł, ale kamień okazał się papierowy po prostu, dlatego że no nie ma tej afery, po prostu nie ma tej afery i Gazeta Wyborcza próbuje nas wszystkich przekonać, jakim to złym człowiekiem jest Jarosław Kaczyński, bo trzęsie wszystkim, tak? Ale no, okazuje się...
Bo nie płaci
się...
faktur, których nie dostał.
No i jakiś faktur tam w ogóle... Wygląd tej faktury był szokujący. Tam w ogóle na tej fakturze nie było napisane, za co jest ta faktura, co jest tą usługą. No to w ogóle jakiś no, jest...
Jedno zdanie, jeśli chodzi o mecenasa Giertycha, bo to... Wbrew temu, co nam się wydaje, on, znaczy ludziom obserwującym politykę, Roman Giertych nie ma dużego poparcia w Platformie Obywatelskiej. Nie jest tam lubiany. To jest środowisko Radosława Sikorskiego.
Jest jej twarzą.
Tak, no, z jakichś znaczy, względów trzeba to zaakceptować. Tak? To jest środowisko Kazimierza Marcinkiewicza, Michała Kamińskiego, Radosława Sikorskiego. Żaden z nich nie jest lubiany w Platformie, nie jest lubiany przez Grzegorza Schetynę. On musi budować swoją karierę polityczną jako mecenas. Wspiera go Donald Tusk, którego reprezentuje w sądzie, którego syna reprezentuje. To jest to środowisko i też Sławomira Nowaka i tak dalej. Więc on musi robić pewną hucpę przedstawienie polityczne. I widzimy tutaj takie trochę przedstawienie właśnie. Jest Pinokio, czy w roli Pinokio biznesmen Austriak, w roli Lisa i Kota dwóch mecenasów, którzy Boże, robią pewne Lisa. Przedstawienie.
To jest operacja dopaść Kaczyńskiego.
To jest cyrk, no jeśli mówi Roman Giertych, żeby w gotówce 50 tysięcy przekazał Jarosław Kaczyński i robi z tego po prostu show. Tu zmienia zeznania. Tu
Stanisław Janecki
zapomina, nie pamięta, co powiedział.
To jest dość proste. potrzeba upolować grubego zwierza i Roman Giertych podjął się tej roli, tak wnoszę, tak to interpretuję, ponieważ mecenas Jacek Dibuła, a nawet Roman Giertych, którego nie uważam w ogóle za dobrego adwokata i się dziwię, że go ktoś wynajmuje, ponieważ nie znajduje żadnych jego umiejętności prawniczych, ale to mniejsza z tym.
On wygrał ostatnio.
Chodzi tylko o to, że
można malowniczo
stwierdzili, że na gruncie normalnego sporu takiego gospodarczego nie ma żadnych szans. Jedyne, co można z tym zrobić, to zamienić to w cyrk polityczny i w polowanie i przynieść głowę grubego zwierza. Czy się uda postrzelić, zastrzelić, czy tylko kula przejdzie obok, wszystko jedno i tak będzie zamieszanie. W związku z tym jest to przeniesione na płaszczyznę karną, czyli doniesienia o popełnieniu przestępstwa oszustwa, bo nie dałoby się wyegzekwować tych pieniędzy. Każdy, kto prowadził kiedykolwiek jakąś spółkę, na przykład ja prowadziłem, wie, że takie rzeczy są śmieszne po prostu. Nawet na etapie, kiedy już się zawrze umowę, są spory między wykonawcą a tym, kto zlecał, o koszty. Trzeba to wszystko udokumentować.
A ja mogę jedno pytanie mecenasowi
zadać? I to jest kompletna lipa.
Tak, panu. Czy nie jest tak, że na przykład ważnym elementem jest oszczędność pieniędzy? Bo ja się dowiedziałem, że składając tysiące stron, pan biznesmen w prokuraturze mniej musi za to zapłacić, dużo mniej za tłumaczenie niż byłoby to w sądzie.
Czy gdzie sam musi zapłacić za tłumaczenie.
Tak można powiedzieć, tylko że ja mówię,
że różnica jest dziesiątków tysięcy złotych.
Bo z kolei mecenas Dibuła jest bardzo dobrym prawnikiem. Ważny jest scenarzysta. Przypomnijmy sobie, od czego ta afera się zaczęła. Pan przecież to wie najlepiej. Wielka bomba ujawniona będzie następnego dnia, czy tam za dwa dni. Zapowiadała Gazeta Wyborcza. Spodziewaliśmy się. Materac Jarosława Kaczyńskiego wypełniony złotymi rublówkami, prawda, ukradzionymi z Muzeum Narodowego. No jeszcze. Po czym jakieś smętne postępowanie w prokuraturze z jakąś tłumaczką, z jakimiś wyciekami przesłuchań, w ogóle to nie jest istotne.
Ale
natomiast po co w życiu publicznym się takie coś robi? Bo przecież bardzo łatwo zaaranżować odwrotną sytuację, tylko to jest jakby
Pozostańmy przy pieniądzach. Narodowy Bank Polski opublikował w środę na swojej stronie internetowej informacje o wysokości wynagrodzeń w 2018 roku kadry kierowniczej. Tak nakazała ustawa dotycząca jawności wynagrodzeń w Banku Centralnym. Poproszę o materiał.
Zgodnie z ustawą, którą podpisał w poniedziałek prezydent, NBP musiał opublikować dane o wynagrodzeniach. Obowiązkowej publikacji podlegać będą dane o wysokości wynagrodzeń prezesa, wiceprezesów, członków zarządu NBP. Ponadto publikowane są informacje o zarobkach osób zajmujących stanowiska dyrektora oddziału okręgowego, dyrektora departamentu i ich zastępców oraz osób zajmujących stanowiska równorzędne pod względem płacowym ze stanowiskiem dyrektora departamentu i jego zastępcy.
Zarobki pań, które były przedmiotem, myślę, że nawet medialnej nagonki, można powiedzieć, okazały się niższe niż podawały to media, ale wciąż duże. To jest około 50 tysięcy brutto, tam w jednym przypadku razem z premiami i wszystkim innym. Jarosław Gowin, lider Porozumienia, bardzo się cieszył z tego ujawnienia. Doradza prezesowi Narodowego Banku Polskiego, żeby ten poszedł Porozum do głowy. Mówi, że te zarobki są szokujące, są nie do zaakceptowania. I teraz tak, umyka w tym wszystkim argument Narodowego Banku Polskiego, że zawsze zarobki w NBP były odnoszone do sektora prywatnego i na tym tle kształtują się umiarkowanie, tak można powiedzieć. Gdzie tutaj jest racja? Jak byśmy powiedzieli, czy to ujawnienie zarobków zamyka temat?
Bo to jest trochę sztuczny problem. Ja zadałem sobie trud, żeby sprawdzić, ile zarabiają prezesi banków w różnych krajach europejskich i członkowie zarządów i ewentualnie dyrektorzy. Oczywiście można wątpić w to, czy akurat dyrektor do spraw promocji to jest najważniejsze stanowisko, najważniejsze w Banku Polskim. Natomiast ile zarabia prezes Narodowego Banku Czech? Adam Glapiński zarabia 795 tysięcy złotych rocznie w takich kategoriach. Prezes Narodowego Banku Czech w przeliczeniu zarabia 920 tysięcy złotych rocznie. Mniej zarabia tylko prezes Banku Rumunii, 635 tysięcy złotych rocznie. Prezes Banku Szwecji 1 220 000. Prezes Banku Niemiec 1 950 000.
Proszę Państwa, prezes... i redaktor Stanisław Janecki nie ma żadnej ściągawki, ani kalkulatora, prezes... ani niczego przy sobie. Prezes... ma to wszystko w głowie.
Prezes, prezes Narodowego Banku Belgii 2 miliony.
Ale jednak jest tak, ale jednak ale jest konkluzja. Tak, że ta ekipa szła do władzy, obiecując pewne umiarkowanie. I stawiam pytanie, czy tutaj przekroczono i czy byśmy podpowiadali panu prezesowi Glapińskiemu, co do którego jednakowoż kompetencji nie ma zastrzeżeń, jak rozumiem. On prowadzi bank porządnie. No jakieś przemyślenie tej polityki, nie wiem.
Zdecydowanie przemyślenie. Ja tu jestem bardzo krytyczna wobec tej sytuacji w NBP i jako kobieta mogę się tak wypowiadać, ponieważ rzeczywiście, kiedy najwyższą pensję ma osoba odpowiedzialna za komunikację, a merytoryczni dyrektorzy mają pensje zdecydowanie niższe, nie jest to sytuacja normalna. Wiem, że w Prawie i Sprawiedliwości to, co dzieje się w NBP, wzbudza jednak duże zaniepokojenie. Pojawiały się sugestie, że być może opamiętanie to jedno słowo, może prezes powinien ustąpić. Wiem, że panie stworzyły wokół prezesa taki kordon, utrudniając innym pracownikom dostęp do niego.
To za mocne chyba.
Także dobrze, to jest trudna sytuacja.
Dobrze, jeszcze po zdaniu w tej sprawie, co zrobić, czy to zamyka temat, czy nie, to ujawnienie?
Dla mnie to ujawnienie jest oczywiście wynikiem pewnej presji politycznej, ale wydaje mi się, że nie tylko wizerunkowo, ale komunikacyjnie właśnie popełniono duży błąd. To znaczy, mamy tylko jedno zdanie, znaczy jeśli panie te dwie rzeczywiście miały kompetencje, żeby tyle zarabiać, to należało pierwszego dnia, drugiego dnia o tym obszernie powiedzieć.
Jak wybuchła sprawa.
Oczywiście, że tak.
Może jako prawnik powiem, że prawem się tego nie załatwi. Losy ustawy kominowej i miliona obejść, jakie wykonywano w zgodzie, niezgodzie z prawem, pokazują, że gdy się pojawią pieniądze, ludzie tracą rozum. Ja bym jednak wskazał na to, o czym pan powiedział. I apelował do prezesa Kaczyńskiego, żeby nie ustawami, ale taką przyjacielską rozmową. Wskazał prezesowi banku, żeby nie wystawiać się niepotrzebnie tam, gdzie dyskutujemy o 500+ na dziecko, czy mówimy o problemach kombatantów czy kogoś, to jest rażące. Być może w Szwecji tak trzeba,
ale
bo Szwecja do swojego doszła.
W tej dyskusji parę razy taką granicę tego, co przyzwoite, przekroczono z drugiej strony, bo te panie były jednak traktowane w sposób...
Ale o meritum mówimy.
Dlaczego miały odmówić, jak dostawały?
Z zarobkami za poprzednich zarządów, żeby się odnieść, czy była kontynuacja.
Był na setnej pozycji, jeśli chodzi o zarobki wśród pracowników.
Były ataki za to, że wyglądają tak, że blondynki, tylko też z drugiej strony odpowiadają za komunikację, a ta komunikacja była słaba.
Prawem wszystkiego się nie załatwi, powiedział mecenas Markiewicz, ale są ludzie, którzy chcą wiele załatwić prawem. Profesor Andrzej Zybertowicz powiedział w jednej z dyskusji, że przy okrągłym stole agenci dogadali się, podzielili się władzą z agentami i rzeczywiście po jednej i po drugiej stronie bywali agenci, pewnie nie wszyscy byli, na pewno nie wszyscy byli agentami, nie przekreślajmy tutaj każdego, kto tam siedział. W odpowiedzi pojawił się duży atak ze strony 37 byłych opozycjonistów na profesora Zybertowicza, zapowiedź procesu, który w ocenie profesora Zybertowicza może go zrujnować. I jest dzisiaj gorąca informacja, list pani Katarzyny Zybertowicz, żony pana profesora Zybertowicza, też zresztą naukowca, która apeluje do Rzecznika Praw Obywatelskich o wezwanie tych ludzi, tych, którzy chcą z pozwem wystąpić, do opamiętania się, przecież wykorzystując swoje pozycje społeczne, sięgają po oręż finansowy, który ma zmusić do milczenia, złamać i zastraszyć, a może posłużyć jako przestroga dla innych nieprawomyślnych. Czy też macie takie poczucie, jak pani Katarzyna Zybertowicz, że tutaj w tym przypadku, w jednym z wielu, kolejnym można powiedzieć, próbuje się zastraszyć, zamknąć usta za pomocą pozwu sądowego, a jak jest w sądach? to wiemy, no, komu łatwiej wygrać, komu trudniej. Panie mecenasie.
Tego bym nie powiedział, komu łatwiej i komu trudniej, tylko że jest to świat za szklanej szyby. Ja uczestniczę w wielu procesach o ochronę dóbr osobistych. Czasami nie umiem wytłumaczyć, że gdyby stosować kryteria tam przyjmowane, to żaden program telewizyjny by się nie mógł odbyć.
A na pewno nie nasz.
A na pewno jeszcze parę innych. Natomiast oczywiście, jeżeli profesor Zybertowicz będzie pozwany, a ja wiem o dziesiątkach pozwów, które czekają na wielu działaczy tego rządu, także za wypowiedzi, bo to jest taka metoda walki także sędziów, powiedzmy sobie, przeciwko na przykład takim osobom jak poseł Piotrowicz, prawda, wiem o tym, no to trzeba będzie wspierać profesora Zybertowicza i uczynić z tego
czy teren legalnej
walki,
mówiąc,
bo nie ma co apelować do ludzi.
Słowa, mówiąc te słowa, przesadził w jakiejś mierze?
Przede wszystkim profesor Zybertowicz zacytował Andrzeja Gwiazdę, który był uczestnikiem tych rozmów. Po drugie, profesor Zybertowicz mógł takie uogólnienie powiedzieć, ponieważ zapewne zna opracowania historyków i dokumenty, z których wynika, że od momentu decyzji o podjęciu rozmów Okrągłego Stołu przy pomocy tak zwanej lewicy postsolidarnościowej czy solidarnościowej, a ludzi Kiszczaka, wyeliminowano wszystkich tych partnerów po stronie Solidarności, którzy wypowiadali uwagi o agenturalności, natomiast dopuszczono do tego sporą część agentury sprytnymi zagraniami Czesława Kiszczaka. Ja nie mówię, że strona solidarnościowa musiała o tym wiedzieć. Wystarczy przeczytać historię tą najnowszą Polski profesora Antoniego Dudka i zajrzeć do dokumentów,
żeby
to było uzasadnione.
Zybertowicz miał prawo tak powiedzieć, patrząc na polską historię, pamiętając o tym, że zamordowano księży właśnie przed Okrągłym Stołem, że tak powiem ostentacyjnie, publicznie, żeby zastraszyć tych, którzy chcieliby ostrzej stawiać sprawy opozycji.
Ludzie, którzy mówią prawdę, ostatnio spotykają się z masą hejtu, tak jak na przykład, tylko i skończę, Zofia Klepacka, która wystąpiła przeciwko zapowiedziom, przeciwko podpisaniu karty LGBT, mówiąc, że jej dziadek nie o taką walczył Warszawę, teraz jest poddana fali hejtu, wszyscy
fali
się na nią
Jedno słówko tylko, bo ja bym zadał pytanie, to kto z kim się umówił?
Dobrze.
Że przez 30 lat o żołnierzach wyklętych nie wolno było mówić, a o żołnierzach przeklętych jeszcze nikt nie zaczął opowiadać. To kto z kim się umówił?
Ja bym tylko zwróć uwagę, pozwólcie, może mnie wypada, jestem tutaj też na trochę na prawach zewnętrznego współprowadzącego, że TVP naprawdę stanęła na wysokości zadania. Często się mówi, że nie pełni misji publicznej. 1 marca zobaczyliśmy, że pełni tę misję. Dużo transmisji, dużo spotkań.
Świetny film
Wyklęty. Dziękujemy stacjom, które nas transmitują bądź retransmitują. Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, oczywiście Radio Warszawa, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, M w Kielcach, Doksa w Opolu, Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Via w Rzeszowie, Dorota Łosiewicz, Samuel Pereira, mecenas Marek Markiewicz, Stanisław Janecki, Michał Karnowski. To był Salon Dziennikarski. Do zobaczenia, do usłyszenia.